co było i będzie w Teatrze Wielkim, Gabriel Chmura i Renata Borowska-Juszczyńska oraz opowieści o tym, co nas będzie czekało w następnym sezonie. Pan dyrektor Gabriel Chmura, panie dyrektorze, pierwszy sezon pracy za panem. Jak by pan podsumował to, co panu udało się zrobić z Teatrem Wielkim w tym sezonie 2012-2013?
Mi się zdaje, że udało nam się zredukować przedstawienia, które widziałem w zeszłym sezonie i które, muszę powiedzieć, wstydziłem się, że pracuję w tej instytucji. Staraliśmy podnieść się poziom artystyczny przez skrupulatną pracę z orkiestrą, przez podniesienie poziom śpiewaków, przygotowania każdego spektaklu, czy premiery, lub wznowienia, żeby był na odpowiednim poziomie. I mi się zdaje, że dużo z tego nam się udało.
No z pewnością bardzo dużo komplementów można przesłać pod adresem Orkiestry Teatru Wielkiego. Czy nastąpiły tam duże zmiany personalne?
Na razie nie. To znaczy w tym roku od może 3 miesięcy zatrudniliśmy nową panią koncertmistrzyni, znaczy, która do naszej pani Alizy Schubert, zatrudniliśmy drugą koncertmistrzyni, panią Haniszewską, która też bardzo, muszę powiedzieć, podniosła poziom orkiestry, ale oprócz tego to są ci sami ludzie.
Które opery, zdaniem pana, najbardziej rozwinęły zespół? Tych premier było kilka.
Trudno powiedzieć. Każda opera coś dała, zależy jak się tą operę przygotowało. Na przykład jeżeli ludzie też mówią, że muzyka XX wieku nic nie daje orkiestrze, no to też nieprawda. Jestem pewny, że Święto Wiosny jako klasyka XX wieku lub takie opery jak na przykład Cyberiada, co na początku zdawało się, że tylko jest takie bębenie i różne takie szmery, też pomogło, żeby orkiestra grała więcej rytmicznie. Ale klasyczny repertuar jak na przykład Wesele Figaro, która przygotował Graca, który jest naprawdę świetny dyrygent i jest specjalista też od Mozarta, Wolny Strzelec i nawet Falstaff, która ma taką strukturę mozartowską, też dało dużo do poprawienia poziomu orkiestry, ale przede wszystkim była ta praca z lepszymi dyrygentami i więcej prób i orkiestra, mi się zdaje, teraz ma świadomość, że jest po co pracować, że widzą, że to oni nie tylko sobie coś tam grają, bo muszą, bo w końcu sprawia przyjemność, jak się ładnie gra. No i to, mi się zdaje, teraz to już dochodzi do ich świadomości.
Panie dyrektorze, ale oczywiście opera to zespół śpiewaków. Udało się także nie tylko zaprosić śpiewaków ze świata, ale także pokazać naszych solistów.
Mamy ensemble, w których są też no, bardzo dobrzy śpiewacy i tych śpiewaków właśnie pokazujemy, bo a, nie mamy pieniędzy i b, jeżeli mamy tutaj ludzi, którzy żyją, zarabiają i my za nich też płacimy, no to powinny też śpiewać. Cieszymy się, że możemy obsadzić prawie wszystkie opery też z naszymi śpiewakami, znaczy może nie w głównych rolach, ale zawsze tak, że właśnie ja zawsze mówię, że najważniejsze jest w operze coś, znaczy my wszyscy żyjemy, te 400 ludzi, którzy są tutaj w operze, do tego, co się dzieje między 19 a 22. To znaczy, to jest te czasy, gdzie są spektakle i my się pod tym względem to robimy wszystko, żeby publiczność widziała i słyszała spektakle, które są na dobrym poziomie i staramy się naszych śpiewaków też integrować w te spektakle.
Del miele zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me crudele, lasciati almen vedermi, o ben amore.
Za nami sezon 2012-2013. Już pan wybiegł nieco w przyszłość i powiedział pan, co będzie nas czekało w przyszłym sezonie. Widzę tutaj projekt do Parsifala. Parsifal otworzy nowy sezon artystyczny.
Parsifal to jest ostatnia opera Wagnera, to jest też dla mnie. Ja bardzo dużo oper Wagnera dyrygowałem. Parsifale oprócz drugiego aktu nigdy tej opery nie dyrygowałem, dlatego bardzo chciałem się z tym utworem zmierzyć. Ja kocham Wagnera i dlatego też udało nam się, muszę powiedzieć, zaangażować grupę ludzi, którzy moim zdaniem zrobią z tego fantastyczny spektakl. Ten spektakl, która ta opera, która właściwie nie jest opera, ona jest Bühnenweihspiel, to jest coś między oratorium, operą i widowiskiem, tak, która ta opera będzie może potrzebowała. Jest tutaj jeden cytat, który mogę podać. Tą inscenizację robi cała grupa duńska, która się nazywa Hotel Proforma, która dyryguje Kirsten Delholm. I żeby to streślić, co to będzie, to te projekty bazują się na eksperymentalnych technologiach audiowizualnych oraz iluminacjach świetlnych. I Parsifal w inscenizacji Hotelu Proforma jest poematem scenicznym, w którym ludzkie ciało jest metaforą, scena architekturą, głos jest sztuką ludzką, a muzyka jest mostem do naszego wewnętrznego Wagnera. To brzmi fantastycznie, ale mam nadzieję, że to będzie też słyszalne i widoczne.
Wagner otworzy sezon, ale pojawią się również bardzo atrakcyjne tytuły z Don Giovannim na czele.
Nie wiem, czy na czele, ale pojawi się też Don Giovanni, panem Stanisławem Koflukiem. Inscenizacja będzie w rękach Pippo Del Bono, słynnego reżysera i aktora włoskiego, który też, swoją osobowością, mi się zdaje, wystarczy, żeby tutaj ludzie przyjechali do Poznania, żeby zobaczyć tylko, co robi Pippo Del Bono z Don Giovanni Mozarta. I oprócz tego interesujący tytuł jest opera, która jeszcze nigdy nie była wystawiana w Polsce. To będzie portret Mieczysława Weinberga według tekstu Gogola. Tą operę ja sam dyrygowałem we Francji. To jest produkcja, która do nas przyjdzie. To jest Opera Nord, w Anglii. We Francji Opera de Nancy, to jest koprodukcja. Inscenizacja David Pountney, słynny reżyser. Ja tą operę nie będę dyrygował. Pan Kozłowski będzie właśnie dyrygentem tej opery, ale znam tą inscenizację, bo sam przecież to robiłem. To będzie naprawdę coś bardzo, bardzo interesującego, fajnego. Weinberg teraz przecież zaczyna już być bardzo, bardzo granym kompozytorem na świecie i w Polsce też. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit.
Ale to nie wszystkie propozycje na przyszły sezon.
Nie, jeszcze mamy Carmen. Będzie śpiewała nasza pani Quickly w Falstaffie, Elena Zubanowicz. I reżyseria będzie Denis Krif, który też jest słynnym reżyserem, który teraz właśnie Marina di Verona zrobił Nabucco.
No i Kopciuszek Prokofiewa.
Tak, Kopciuszek Prokofiewa.
Słowem, różne smaki muzyczne, ale również zaplanował pan jakby nową koncepcję, jeśli chodzi o dyrygentów w Teatrze Wielkim.
Mieliśmy dyrygentów na etacie. Ja teraz chcę coś innego spróbować. Chcę zobaczyć, czy można wziąć dyrygentów, asystentów do produkcji. I dlatego, ponieważ każdą produkcję będzie dyrygował, czy to Kozłowski, czy to ja, czy jeszcze Kees Pakels z Holandii, oni nie zawsze będą dyrygowali wszystkie przedstawienia i będziemy potrzebowali ludzi, którzy to potem będą dyrygowali i którzy też będą asystowali temu dyrygentowi. Dlatego chcemy wybrać dwóch, trzech dyrygentów, którzy na projekt będą mogli asystować i zobaczymy, jak to będzie. Zrobiliśmy przesłuchania, są dwaj dyrygenci, którzy może jeszcze wybierzemy, ale zrobimy jeszcze jedne przesłuchania. Ta historia jeszcze nie jest do końca zrobiona, ale mamy jeszcze czas. No. Sezon zacznie się dopiero w październiku.
Czy są to dyrygenci z Poznania czy z Polski?
Z Polski.
Czyli zapraszamy na pierwszy spektakl, na premierę 18 października, a myślę, że to, co zwieńczyło sezon, czyli Falstaff od strony muzycznej, daje legitymację do myślenia, że w Teatrze Wielkim może być tylko coraz ciekawiej.
No mam nadzieję, tak. Znaczy do pierwszego pytania, czy to jest ta sama orkiestra? Tak, to jest ta sama orkiestra, ale następny sezon mamy 8 nowych pozycji. Nie zwiększamy tych pozycji, tylko zamieniamy ludzie, którzy wychodzą na emeryturę, etc., etc. Będziemy mieli 8 nowych muzyków w kwintecie i też mi się zdaje, że to też polepszy ten dźwięk tej orkiestry, która już zaczyna troszeczkę lepiej grać.
A jeszcze proszę powiedzieć, jeśli chodzi o filozofię organizacji całego sezonu artystycznego, będziecie państwo starali się pokazywać, myślę też, i te spektakle, na przykład werdiowskie czy klasyczne, które są w repertuarze w Teatrze
Tak,
Wielkiego.
No jesteśmy teatrem repertuarowym, oprócz tych 4-5 premier, dalej będziemy grać Aida, Traviata, Oedipus Rex z Świętem Wiosny i jeszcze dużo dzieł, których graliśmy. No, są dzieła, które bym bardzo chciał trzymać, ale jakoś nie możemy, bo właśnie frekwencja jest taka niska, że właśnie nie ma dla kogo grać. To jest na przykład Szostakowicz, Lady Macbeth z Brzeńskiego Powiatu. Nie będziemy więcej grać. Wertera też już nie będziemy grać, ale dużo innych zostanie w repertuarze.
A jeszcze proszę powiedzieć dwa słowa o Szegedzie, bo to bardzo ciekawa sprawa. Jedziecie państwo tam z teatrem. Jak się poszczęści, to może być jeszcze ciekawiej.
No tak, no, pani wie, konkursy to jest taka loteria, to nic nie znaczy. Może się poszczęścić, ale może się nie poszczęścić. Jedziemy z Królem Edypem. Główne partie, znaczy Jokasta i Edyp, będą grane lub śpiewane przez śpiewaków, którzy wygrali poprzedni konkurs i oni wejdą do naszej produkcji i inne teatry też wystawiają swoje produkcje na tym samym systemie i jakiś panel jury będzie decydował, jaka produkcja im najlepiej się podoba. I ta, która wygra, będzie w następnym roku wystąpi w Teatrze w Avignon i będzie nagrana przez Arte i przez Mezzo. I to była ta właśnie, co nas zachęciło do tego całego przedsięwzięcia.
Kiedy ta wizyta jest planowana na Węgrzech?
Na Węgrzech to jest początek października. To będzie jechała, znaczy oprócz, no orkiestra nie pojedzie, bo to jednak, ale wszyscy śpiewacy, cała ekipa, mój asystent będzie dyrygował i właśnie Jokasta i ci dwaj główni śpiewacy będą goście, którzy wygrali, to znaczy, które ja też ich właśnie predestynowałem jako że mogą śpiewać. Oni też u nas też będą śpiewać, jedno przedstawienie u nas będzie. Znaczy publiczność będzie mogła zobaczyć, kto tam śpiewał i jak.
Myślę, że ważne, że w Teatrze Wielkim przede wszystkim rytmicznie odbywały się spektakle w minionym sezonie, a bardzo ważne to to, że wzrosła frekwencja.
Tak, no jesteśmy teatrem repertuarowym, cały czas utrzymujemy ten charakter. Nie dość tego, gramy bardzo dużo, bo w porównaniu z innymi teatrami w Polsce jesteśmy jednym z tych teatrów, który gra najwięcej, bo wychodzi średnio około 5 razy w tygodniu. Do tego mamy bardzo dużą widownię, bo to jest 858 miejsc. I pomimo tego, że oprócz tych takich bardzo frekwencyjnych pozycji repertuarowych jak Traviata, Aida, czy Nabucco, czy Straszny Dwór, też wprowadzaliśmy nowości, czyli i Cyberiady, i Wieczór Strawińskiego, które teoretycznie powinny nam te frekwencje obniżyć, to jednak okazało się, że ta frekwencja wzrosła. To są wstępne obliczenia. Teraz z tych 72% w poprzednim sezonie teoretycznie podniosło się do 78%. Jeszcze trzeba będzie wszystko dokładnie policzyć, bo oczywiście w frekwencje też wchodzą spektakle zewnętrzne. To wszystko jeszcze będzie dokładnie policzone, ale podnieść te frekwencje nawet o te kilka procent to jest bardzo duże wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że zazwyczaj jeżeli gra się Strawińskiego, to można tych spektakli przy pełnej widowni zaprezentować 2. Myśmy już zaprezentowali 4 i wszystkie te spektakle mają frekwencję powyżej 80%. Cyberiada Krzysztofa Mejera też raczej była ryzykowna, jeżeli chodzi o ilość widzów. Natomiast jest wręcz taki głód tego spektaklu, w związku z tym staramy się, żeby jak najczęściej go jeszcze zaprogramować w przyszłym sezonie i pierwsze dwie prezentacje odbędą się we wrześniu i mam nadzieję, że to widowisko, które jest takie i pełne różnych takich wrażeń wizualnych i różnych takich efektów reżyserskich i ta muzyka, która jest też taka przebogata od jazzu po różne dźwięki kojarzone z takimi kompozytorami jak Szostakowicz czy Wagner, też jakby przyciąga zainteresowanie naszych nowych widzów, bo jest to troszeczkę inna publiczność niż ta taka codzienna przychodząca do naszego teatru i to też jest dla nas ważne. Thank you.
kusiło was nigdy to, żeby, bo już teraz wiem, że wydłużacie bardzo planowanie, że wybiegacie w przyszłość, jeśli chodzi o kolejne uzgadnianie i premier, i realizatorów, żeby zrobić coś w rodzaju abonamentów sezonowych, żeby publiczność mieć jakby taką stałą grupę?
Tak, my cały czas o tym myślimy i cały czas zastanawiamy się, jak to zrobić, ponieważ właśnie dlatego, że jesteśmy teatrem repertuarowym, to jest to troszeczkę trudniejsze, tak? Czyli może powinny być to abonamenty premierowe, ale my nie mamy problemów ze sprzedażą biletów na premiery, to nie jest problem. Problemem są widzowie, których chcemy zgromadzić na trzecim spektaklu, na przykład Wolnego Strzelca, bo to jest pozycja repertuarowa, która się trudno sprzedaje, czy na być może będą, nie wiem, problemy z frekwencją na 10. spektaklu Cyberiady. Także cały czas jakby myślimy, jak to zrobić. Troszeczkę oczywiście podglądamy te instytucje, które takie abonamenty mają, i myślę, że jeżeli doprowadzimy do tego, żeby te abonamenty wprowadzić, to będą to abonamenty różne. Być może część będzie taki premierowych, ale wtedy to będzie coś w rodzaju abonamentu jednak VIP-owskiego, a część takich abonamentów programowych, czyli nie wiem, klasyka XX wieku, czy staramy się znaleźć na to jakiś sposób i o tym cały czas myślimy. Natomiast też jest tak, że jeżeli weźmiemy pod uwagę statystykę, czyli ilu widzów kupuje bilety na nasze nowe propozycje premierowe. Czyli jeżeli teraz wprowadziliśmy Falstaffa, to teoretycznie statystyka pokazuje, że na Falstaffa możemy sprzedać na tych kolejnych spektaklach około 3000 biletów. To jest dużo i to jest jakby taka naturalne zapotrzebowanie tego regionu. I potem, jeżeli my to zaprezentujemy znowu za 3 miesiące, to znowu tych spektakli możemy pokazać 3 czy 4. I taka jest rzeczywistość. Jeżeli wprowadzamy Wieczór Strawińskiego, to naprawdę to jest cud, że nam się udało niemalże na każdym z tych 4 spektakli wieczoru mieć pełną widownię, ale no nie ma się co łudzić, za chwileczkę jakby to zapotrzebowanie będzie maleć.
Ja wiem, że tak jest, bo kilka razy próbowałam być na któryś ze spektakli z różnych powodów i po prostu wiem, że nie było biletów. A jaka jest twoja osobista satysfakcja po tym pierwszym sezonie? Co uważasz za swoje największe dokonanie, jeśli chodzi o kierowanie tą sceną?
Moja osobista satysfakcja jest bardzo prosta. Ja jestem zwolennikiem takich najprostszych jakby zasad. Czyli jeżeli mówiliśmy w momencie, kiedy obejmowaliśmy teatr, że w sytuacji, którą mamy, to naszym wyborem jest podniesienie poziomu muzycznego, to konsekwentnie jakby realizujemy pewne zadania, które sami sobie ustaliliśmy jako takie, których konsekwencją ma być podniesienie tego poziomu muzycznego. Czyli jakby nie można mieć wszystkiego, a przynajmniej nie można mieć wszystkiego w tym samym czasie. Więc musimy zdecydować, na co wydamy te skromne środki finansowe, które mamy, i decydujemy, że wydajemy je na dyrygentów. To właśnie dlatego, żeby podnieść poziom muzyczny orkiestry i podnieść poziom wykonania utworu przez solistów. To się sprawdza. Tu nie można mówić, że dokona się cudu, tylko trzeba powiedzieć realnie, co można zrobić i po prostu to robić. I teraz to jest moja satysfakcja, że to, co powiedzieliśmy, tak naprawdę zrobiliśmy. Nawet jeżeli spojrzymy na te dwie książki sezonu, które teraz mamy. Czyli...
No, piękny program Falstaffa i elegancka książka sezonu, rzeczywiście.
Tak, bo też diabeł tkwi w szczegółach. Tak? Czyli oprócz, dobrze, redukujemy ilość premier, ale dbamy o szczegóły. Czyli te programy, które dajemy widzom przy tych kolejnych premierach, też stanowią taką wartość artystyczną samą w sobie i to jest też część tej pracy. Poza tym, jeżeli decydowaliśmy się na to, żeby realizować Cyberiadę, to zaczynaliśmy od więcej niż minus 5, nie że 0, czyli nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy realizatorów. Nie dość tego, myśmy przecież nie mieli nawet materiału muzycznego, bo musieliśmy dopiero uruchomić cały proces poszukiwania tego materiału, bo on gdzieś tam złożony lata temu u Sikorskiego, który wtedy dzielił swoją aktywność na kraje tak zwane zachodnie i demoludy, no gdzieś tam to się zawieruszyło, no i znaleźliśmy ten materiał, zdobyliśmy na to pieniądze, wystawiliśmy to i do tego jeszcze, bo to jest bardzo ważne, tak? Pierwsza rzecz to jest ta baza, budżet, realizacja, ale po to, żeby coś po tym zostało, to trzeba i zdobyć środki na to, żeby przywieźć tutaj troszeczkę dziennikarzy też z zagranicy, żeby były recenzje, które nam pomogą to sprzedać dalej.
I byli dziennikarze.
Byli dziennikarze i mamy te recenzje i to są bardzo dobre krytyki. I do tego jeszcze współpraca z radiem, czyli rejestracja ścieżki dźwiękowej całego materiału, to jest ważne, tak? Bo my do tego dokładamy materiał wideo, który zamówiliśmy, profesjonalny i mamy piękny materiał promocyjny, mamy piękny materiał archiwalny, możemy z tego korzystać. To jest to, co potem zostaje. Ale co się dzieje dalej? To też jest moja satysfakcja, że właśnie takie myślenie się sprawdza, tak? Czyli dobrze zainwestowaliśmy w tych dziennikarzy i dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza udało się ich sprowadzić. Stało się coś ważnego. Po 43 latach od skomponowania tej opery przez Krzysztofa Mejera doszło do pierwszego wykonania scenicznego pełnego.
I zamówiliście kolejną operę u młodego kompozytora polskiego?
Aleksandra Nowaka, ale to jest już przyszłość 2015 roku, pani redaktor.
Tak? No teraz mogę. Wasza królewska mość życzy sobie nie zapłacić królowi za mnie, to proste. Gdy przyjdzie król, proszę mu powiedzieć, że żadnego złota nie będzie i że ma sobie iść precz.
Ty jesteś powolna, nie dorwaco. Nie chcę płacić, ale tak, aby wyglądało, że sprawiła sobie na króla, że nic mu się nie należy rozumieć.
Wasza królewska mość chce również wyszło na to, że postąpiła sprawiedliwie. Król natomiast, aby ukazał się łajdakiem.
Doskonale.
Za pozwolenie waszej królewskiej mości rzucę się teraz na nią i będę ją dusił. A wasza królewska mość zechce odpowiednio głośno krzyczeć, wzywając pomocy!
Ty jesteś chyba pomieszany, dlaczego masz mnie dusić? Ludzie wolą krzyczeć!
Dlaczego mam oskarżyć króla, iż z moją pomocą usiłował dokonać zbrodni królobójstwa? Wasza królewska mość, zechcesz go wychłostać i zrzucić z muru zamkowego w fosę. Wszyscy uznają to za akt nadzwyczajnej łaski, gdyż zbrodnię taką karze się zwykle ścięciem, poprzedzanym torturami. Mnie zaś, wasza królewska mość, zechcesz ułaskawić zupełnie? Co wywoła publiczny zachwyt? I wszystko będzie dokładnie tak, jak sobie wasza królewska mość życzysz.
to, co niestety jest konieczne przy prowadzeniu teatru, czyli środki finansowe. Dwa pytania. Czy wysokość dotacji jest mniej więcej podobna, jaka była? I drugie pytanie. Niestety zmuszeni jesteście do przykrych ruchów restrukturyzacyjnych.
Te ruchy są oczywiście przykre, no bo tego typu sytuacje nie mogą być przyjemne. Natomiast o tym mówiło się tutaj od lat, a my to musimy zrobić, ponieważ akurat sytuacja ogólna wszystkich instytucji kultury jest kryzysowa i to jest po prostu rzeczywistość, w której funkcjonujemy. My się musimy teraz zrestrukturyzować, także zapadają pewne decyzje, które też nam pomogą funkcjonować w przyszłości. No trudno, po prostu trzeba to zrobić. To jest część też tej pracy, której się podjęliśmy, tych zadań, które musimy tutaj wykonać. Jeżeli chodzi o dotacje, jeszcze nie dostaliśmy potwierdzonej informacji, ale pracujemy jakby tak, jakby ta dotacja miała być utrzymana, ponieważ to też gwarantuje nam utrzymanie charakteru teatru jako teatru repertuarowego. Poza tym cały czas staramy się poszerzyć ilość firm czy prywatnych miłośników tego teatru i stąd też takie działania, które podjęliśmy od razu, zaczynając tutaj pracę, jak bal w operze, czy koncerty noworoczne, recitale realizowane na zamówienie. To też jest ważne, że jeżeli firma zamawia u nas organizację recitalu Kaudi Kaudowa, to jest dla nas dobrze, tak? Bo to jest świetny artysta i my też tego chcemy, więc też jesteśmy otwarci na takie działania, bo one nas zbliżają do tych ludzi, którzy mają środki, mają tę pasję, która jest nam sprzyjająca, tak? Bo akurat miłość do opery jest bardzo ważna, jeżeli się da się ją rozwijać i pielęgnować w tym środowisku, to my chcemy właśnie tych ludzi tutaj mieć przy sobie i robimy bardzo dużo, żeby ich zjednać.
Proszę zaprosić do Tośki.
No zapraszamy. To jest też duża satysfakcja. Ja tutaj pracuję od 4 lat. Prawie 3 lata przepracowałam na stanowisku zastępcy dyrektora i muszę powiedzieć tak prywatnie, ja tutaj bardzo często głodowałam. Nie było jakby czasu na to, żeby wyjść na zewnątrz i zjeść coś. I taka kantyna teatralna to jest bardzo ważne miejsce w instytucji, w której pracuje 400 osób. Z tego duża część pracuje w systemie prób porannych i prób wieczornych i w międzyczasie musi coś zjeść. Więc ta kantyna, którą udało nam się otworzyć, co też było nierealne, bo przecież my jako teatr nie mogliśmy w to zainwestować żadnych środków, bo ich nie mieliśmy. Natomiast prywatny inwestor, czyli Małgosia Hampel, Piotr Rybicki, którzy wcześniej zbudowali pianobar w Starym Browarze i teraz otworzyli u nas kantynę, to jest nasze wspólne dziecko, które ma na imię Tośka, a Tośka dlatego, że jedną z najwspanialszych gwiazd była właśnie Antonina Kawecka, o której mówiło się Tośka, tak? No oczywiście niektórzy mogą to też kojarzyć z Toską, ale to jest nasza kantyna i ona działa. Jest
i może przyjść do niej każdy.
Może przyjść do niej każdy, ponieważ jest otwarta dla miłośników naszego teatru i nie tylko, dla głodnych, z ulicy też. Dobrze zjedzą, zapraszamy.
Słuchaliśmy wypowiedzi Gabriela Chmury i Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej i muzyki Mozarta w wykonaniu Tomasa Alena, Habanery z Carmen z Wiktorią de Los Angeles, Cyrulika Sewilskiego, transkrypcję z Sabiną Meyer, no i wykonawstwa naszego zespołu w Cyberiadzie Krzysztofa Meyera i Królu Edypie Igora Strawińskiego. A skoro była mowa o Tośce, to niech Sewidila z Carmen zakończy naszą pierwszą godzinę spotkania, oczywiście w wykonaniu Antoniny Kaweckiej.
Rzucam wieczorem seję, ulila spastia być muszę, bo tańczyć tam chcę se gledzie i pić man za nie. Tak, ulila spastia tańczyć muszę. Wstręt mam do ciszy i milczenia, z chłopcem sam na sam to mi raj, więc gdy mnie wiedziesz do więzienia, kochanka wziąć ze sobą daj. Kochanek mój, któż już szatana, czy ten wybrany dzisiaj żart, wolna chce być i uwielbiana, jak wiatr stepowy albo ptak. Liczę kochanków na tuziny, lecz nie w mym guście wszyscy są. Dziś kres tygodnia z tej przyczyny, kto tylko chce, pokocham go. Chcesz mego serca, ono czeka, boś zjawił się i pustka w nim. A więc spiesz się, bo czas ucieka, innemu swe serce dam. Rzucę z nim razem Sybiję, u lilla zbostia być muszę, bo tańczyć tam chcę se gledie i pić man za nie. Tra la 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 la